Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej sesji, która tym razem będzie poświęcona Integration Services. I tym razem będziemy rozmawiać o Integration Services Catalog oraz o CSDB. Ja nazywam się Sławomir Drzymała. Jestem programistą hurtowni danych w firmie Betson Group. Wydaje mi się, że jestem dość aktywny, staram się dzielić swoją wiedzą, jeżeli uważam, że jest czym się dzielić. Dlatego byłem członkiem oraz występowałem dla Polish SQL Server User Group. Dlatego też w ubiegłym roku, gdy wyprowadziłem się na Maltę, założyłem oraz staram się rozwijać Malta Microsoft Data Platform User Group. Oprócz tego staram się również dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem wspólnie z kolegą Adrianem Chodkowskim na blogu sequality.net. Jeżeli ktoś chciałby odwiedzić ten blog, to gorąco zapraszam. Jeżeli będziecie chcieć pozostać w kontakcie, to zapraszam na Twittera, na maila, na LinkedIn czy też na Facebooka. Skąd wziął się pomysł na tą sesję? Tak naprawdę mam wrażenie, że Integration Services jest wykorzystywany bardzo, bardzo często. Bo jeżeli mówimy o Business Intelligence w firmie Microsoft, no to możemy wybrać różne warstwy raportowe, możemy wybrać model tabelaryczny, możemy wybrać kostkę analityczną. Natomiast tak naprawdę zawsze będziemy korzystać z Integration Services, jeżeli będziemy chcieli ładować, też transformować nasze dane. Więc jest on bardzo często używany. No i z racji tego, że korzystamy z Integration Services, bardzo często korzystamy też z Integration Services Catalog oraz mimowolnie z bazy CSDB. No i wydaje mi się, że to jest taki dobry punkt startowy do tej prezentacji. Oprócz tego zauważyłem, że nie wszyscy znają wszystkie możliwości Integration Services Catalog, a tak naprawdę większość używa tylko i wyłącznie kilku, ewentualnie traktujemy to jako tylko i wyłącznie repozytorium na nasze projekty czy pakiety. A tak do końca właściwie nie jest. Ewentualnie, kiedy już korzystamy CIS Catalog, czasami wydaje nam się, że jest to wolne, nie jest wydajne, ewentualnie czegoś tam brakuje. Nie mówię, że tam jest wszystko, natomiast jest tam bardzo dużo możliwości, które chciałbym omówić w dzisiejszej sesji. Agenda jest bardzo długa, tak naprawdę chciałbym przejść od samego początku, czyli od projektu, od jego publikowania, aż do jego wykonywania i potem ewentualnego sprawdzania, czy działa on poprawnie. No i mamy tylko 50 kilka minut. Na samym początku kilka założeń odnośnie tej sesji. Będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na CSDB oraz na CIS Catalog. Będziemy mówić tylko i wyłącznie o Project Deployment Mode, czyli jeżeli ktoś używa trochę starszej wersji SQL Servera, poniżej 2012, ewentualnie cały czas porusza się w pakietach, no to być może ta sesja pomoże się przekonać, że trzeba by było biznes popchnąć tę stronę, ewentualnie zacząć po prostu korzystać z nowego trybu, który pojawił się w 2012 roku. Jak już powiedziałem, slajdów jest bardzo, bardzo dużo. Chciałbym Wam przekazać jak najwięcej materiałów, dlatego jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, bardzo Was prosiłbym o to, aby zapisać je w notesach, które dostaliście, ewentualnie zapamiętać te pytania. I jeżeli wystarczy czasu, odpowiemy sobie na nie po tej sesji. Natomiast jeżeli tego czasu nam braknie, będziemy mogli porozmawiać po spotkaniu. Natomiast tym sposobem będziemy mogli jak najwięcej materiału pokryć. Demo, które przygotowałem oraz wersja, na której ja będę pracował, to jest SQL Server 2016, natomiast tak naprawdę będzie prawie wszystko działać od wersji 2012. Jeżeli coś będzie dostępne tylko i wyłącznie w nowej wersji, będę o tym mówił. Jeżeli chodzi o poziom tej sesji, wydaje mi się, że zaczniemy od 200, ale pokryjemy też pewne tematy, które nie są tak bardzo trywialne oraz powiedzmy tak szeroko dostępne w internecie. Nie jest to wiedza, która po prostu krąży na każdym forum, więc myślę, że będzie ciekawie. Jeżeli chodzi o demo, o demonstracje, nie będzie ich bardzo dużo, natomiast wszystkie będą wykorzystywać jeden projekt. Będzie to bardzo, bardzo prosty projekt, trzy pakiety, w tym jeden traktowany jako master package, który będzie wywoływał inne, dwa parametry, dwa połączenia do bazy źródłowej oraz do bazy wynikowej, dwie dwa środowiska oraz jeden job w agendzie. Tak więc zaczynajmy. Na samym początku załóżmy, że pracujemy z technologią firmy Microsoft oraz budujemy jakąś hurtownię danych, czy też proces, który przenosi nasze dane oraz korzystamy z Integration Services Catalog. Zakładamy, że korzystamy ze SQL Server 2012 na potrzeby tej prezentacji. Natomiast gdybyśmy w ogóle przygotowywali taki projekt, no to w projekcie znajdą się pakiety, znajdą się połączenia, znajdą się parametry, dzięki którym będziemy mogli czynić nasz projekt trochę bardziej, powiedzmy, dynamicznym. No i nasz projekt będzie powstawał na maszynie deweloperskiej. Na pewno będziemy chcieli go gdzieś publikować, więc będzie baza czy też serwer produkcyjny. I teraz mamy dwa tryby, dzięki któremu możemy opublikować efekty naszej pracy. Będzie to Package Deployment Mode, czyli trochę starsza wersja, starsze podejście, oraz Project Deployment Mode, gdzie będziemy poruszać się na poziomie projektu. W przypadku pierwszego możemy skorzystać z przechowywania naszych pakietów, naszego projektu w bazie danych MSDB oraz będziemy wykorzystywać Integration Services usługę. Możemy również korzystać z systemu plików. Ewentualnie, jeżeli korzystamy z Project Deployment Mode, będziemy odwoływać się do SysCatalog oraz do bazy danych SysDB. My będziemy mówić o tym drugim. Co to tak naprawdę jest SysCatalog oraz SysDB? Jeżeli chcielibyśmy powiedzieć, co to jest SysCatalog, to moglibyśmy powiedzieć, że to jest taka aplikacja, taki dodatek, który działa wewnątrz Management Studio, czy też gdzieś w okolicach usługi bazy danych. Jest on wewnątrz samej usługi bazy danych. Oraz służy on do zarządzania naszymi projektami. Od samego początku, czyli od ich publikowania, aż do ich wywoływania, do sprawdzania, czy coś poszło nie tak, czy wykonują się poprawnie. Oraz oczywiście do zarządzania uprawnieniami oraz dostępem do tych pakietów. No i jak większość aplikacji, prawie każda aplikacja ma pod sobą bazę danych i dla naszej aplikacji, dla SysCatalogu, taką bazą danych będzie SysDB. I w SysDB tak naprawdę będziemy przechowywać wszystkie informacje do naszej aplikacji, czyli będziemy przechowywać pakiety, uprawnienia, wszystkie parametry, zmienne, wszystko, co będziemy widzieć w naszej aplikacji w Integration Services Catalog. W Management Studio oczywiście zobaczymy to w głównym nodzie, wtedy kiedy zalogujemy się do bazy danych. Więc mamy SysDB oraz mamy SysCatalog. Jeżeli zaglądnęlibyśmy do bazy danych, nie jest ona ekstremalnie duża, znajdziemy tam około 40 procedur, kilka widoków, funkcje i coś, co wyróżnia tę bazę od innych baz systemowych czy też innych baz aplikacyjnych, to jest coś, co jest wyróżnione w drugiej linijce, czyli biblioteka zewnętrzna. I ona jest tak naprawdę jedną z najważniejszych rzeczy, o których powinniśmy pamiętać, jeżeli mówimy o SysCatalog, i ona tak naprawdę odpowiada za całą pracę. Tak więc tą biblioteką jest Microsoft SQL Server Integration Services Server. Często zaznaczyłem tutaj jeszcze drugą bibliotekę, ponieważ często w internecie znajdziemy informację, że to właśnie ta druga jest podłączona do naszej bazy SysDB. Natomiast jeżeli na przykład zalogujemy się do Visual Studio oraz podejrzymy, co jest w obydwu tych bibliotekach, no to okaże się, że to ta pierwsza tak naprawdę jest używana. Więc tutaj, żeby nie wprowadzać w błąd, pamiętajcie o tym, że tak naprawdę powinniśmy mówić o tej pierwszej. No i w tej bazie danych mamy dwa schematy. Jest schemat katalog oraz jest schemat internal. Schemat internal będzie taką typową bazą aplikacyjną, schematem aplikacyjnym, z którego powinna korzystać tylko i wyłącznie aplikacja. Natomiast schemat katalog będzie to tak naprawdę API, czy też warstwa prezentacyjna dla deweloperów. Jeżeli chcielibyśmy coś robić z bazą SysDB, powinniśmy korzystać z katalogu, nie powinniśmy korzystać z internala, a już broń Boże, nie powinniśmy nic zmieniać w schemacie internal, ponieważ może to zakłócić pracę naszego katalogu. I kolejna ważna informacja, będzie osobny temat odnośnie bezpieczeństwa, natomiast wszystkie dane wrażliwe będą przechowywane nie jako tekst, tylko będą one zabezpieczane kluczem oraz certyfikatem. Tak więc mamy SysCatalog oraz mamy SysDB. Ogólnie rzecz biorąc, służy to do zarządzania naszym pakietem, naszym projektem od samego początku do samego końca. Jeżeli chcielibyśmy popatrzeć trochę szerzej na Integration Services, to zobaczymy, że oprócz syskatalogu, który widnieje w SQL serwerze, będzie usługa Integration Services, którą instalujemy oddzielnie, jest to usługa systemu Windows i pojawi się coś, co nazywa się Execution Process. Tutaj już być może jest to trochę mniej oczywiste, natomiast rzeczywiście, kiedy korzystamy, kiedy wykonujemy jakiś pakiet, to pojawia się właśnie taki proces, który jest znowu procesem zewnętrznym i który nie jest częścią Integration Services usługi. Oprócz tego będziemy mieć aplikacje czy też punkty dostępowe do naszego SQL serwera, do API naszej aplikacji oraz do samej bazy SysDB. Możemy tutaj używać wielu różnych rzeczy, od PowerShella poprzez C-Sharpa, aż do Management Studio, który tak naprawdę jest taką aplikacją kliencką. No i gdybyśmy chcieli to opakować w Integration Services jako całość, no to moglibyśmy to zgrupować w ten element. Wydaje mi się, że najmniej oczywistym elementem z całej tej układanki będzie ten execution proces właśnie. Więc zastanówmy się, co to jest. Execution proces pojawi się wtedy, kiedy wywoływamy procedurę z bazy SysDB, która odwołuje się do zewnętrznej biblioteki, o której mówiliśmy wcześniej. W kilku procedurach odwołujemy się po prostu do tej biblioteki zewnętrznej i kiedy wywołujemy odpowiednią metodę, wtedy będziemy uruchamiać execution process, czyli jest to zwykły proces, który będzie za nas wykonywał jakąś pracę. Będzie to wywoływane wtedy, kiedy będziemy deployować pakiet, publikować, ewentualnie kiedy będziemy ten pakiet wywoływać. Tak więc jeżeli mamy aplikację kliencką, jeżeli odwołujemy się do SysDB używając tej biblioteki, no to w niektórych przypadkach będziemy wywoływać nasz proces, który będzie nazywał się iServerExec. Tak naprawdę w skrócie ten proces będzie odpowiedzialny za to, aby zostać wywoływanym przez SysDB oraz żeby wykonać jakąś pracę. Natomiast oprócz tego jest on odpowiedzialny za komunikację. Czyli jeżeli wejdziemy do SysDB, pójdziemy do syscatalog, no to zobaczymy różne operacje, logi itd., itd. Dlatego wewnątrz tego procesu jest coś, co nazywa się IPC server i jest to serwer komunikacyjny. I działa on w dwóch trybach. Po pierwsze loguje błędy, czyli tak jak mamy zwykłą aplikację, możemy zapisywać nasze logi do pliku, ewentualnie do bazy danych. Tutaj odbywa się to za pomocą zwykłego połączenia SQL Connection i po prostu kiedy ten proces, ten kod przechodzi do odpowiednich linijek, jeżeli mamy odpowiedni poziom szczegółowości, to loguje te błędy. Natomiast jest jeszcze drugi protokół komunikacyjny, który oparty jest na named pipes. I tutaj sprawa jest trochę bardziej ciekawa, bo załóżmy, że uruchamiamy nasz pakiet, natomiast chcemy go w pewnym momencie przerwać, no bo nasza hurtownia danych ładuje się 8 godzin, natomiast już po 3 godzinach wiemy, że coś jest nie tak, no i chcemy go przerwać, czy cokolwiek, natomiast chcemy go przerwać. Tak więc ten proces musi nasłuchiwać i tak naprawdę z boku czekać, czy będzie jakaś inna komenda. I to za to odpowiedzialny jest właśnie ten serwer komunikacyjny. I mamy dwa kanały, tak jak powiedziałem, SQL Connection będzie tylko logował błędy, natomiast ten named pipes będzie odpowiedzialny za takie operacje, powiedzmy, czasu rzeczywistego. Czyli kiedy będziemy chcieć wykonać dwie operacje, powiedzmy, w tym samym czasie. Przykładem będzie na przykład zatrzymanie procesu, czy też pobranie jakichś statystyk wtedy, kiedy ten pakiet jest rzeczywiście wykonywany. Jeżeli zajrzelibyśmy do środka tej biblioteki, to znajdziemy tak naprawdę cztery fragmenty. Będzie to fragment klasy odpowiedzialne za sam przepływ, za wykonywanie pewnych usług. Będzie to serwer, który będzie takim API, który będzie dystrybuował zadania oraz odwołał się do innych metod. Oraz będzie IPC, czyli ten serwer komunikacyjny. No i cały zestaw metod odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Co ciekawe, niektóre metody w tej bibliotece zostały zaprojektowane w taki sposób, aby wywoływać je synchronicznie oraz asynchronicznie. O tym sobie jeszcze powiemy. No i pojawia się pytanie, czy potrzebujemy ten proces, jaka jest różnica pomiędzy iServerExec oraz jaka jest różnica pomiędzy Integration Services jako usługa systemu Windows. O tym będziemy sobie mówić trochę później, Natomiast po co w ogóle jest nam taki proces? Ano po to, że jeżeli nasz pakiet, mówiąc kolokwialnie, wywaliłby się, jeżeli przestałby działać, no to jeżeli byłoby to oparte w ramach pudełka SQL Server, no to wtedy ten SQL Server byłby również narażony. Musielibyśmy zdecydować, co powinno się stać. No i oprócz tego obciążalibyśmy oczywiście nasze bazy, co też nie będzie dobre. Dlatego jest to osobny proces, który będzie odpowiedzialny za brudną robotę podczas naszego ETL-a. Czym natomiast zajmuje się usługa systemu Windows, czyli SIS, czyli Integration Services Service. Tak naprawdę jest ona zupełnie osobną usługą, nie należy do usługi bazy danych. Instalujemy ją osobno i tak naprawdę może pojawić się pytanie, po co nam te dwie rzeczy, ponieważ kiedy skorzystamy, zalogujemy się przez Management Studio do tej usługi, to też będziemy mogli wykonać nasz pakiet, będziemy mogli zrobić tak naprawdę te same operacje. Więc pytanie, czy to jest tylko i wyłącznie starsza wersja, starsza metoda, czy ewentualnie istnieje jakaś zależność? To zobaczymy na przykładzie, kiedy będziemy starali się wykonywać nasz pakiet. Natomiast na pewno możemy powiedzieć, że jest to coś osobnego, czyli iServer exec, execution process jest czymś zupełnie innym od tej usługi. Natomiast zanim będziemy w stanie uruchomić, no to musimy coś zainstalować oraz skonfigurować. Instalować tak naprawdę nie musimy nic, ponieważ działa to wewnątrz SQL Servera, natomiast musimy skonfigurować czy też utworzyć nasz SIS katalog. Jest to bardzo proste, za pomocą Management Studio klikamy Create Catalog, jest bardzo prosty formularz, który musimy wypełnić. Jest kilka opcji. Pierwsza, Enable CRL Integration, ona jest wymagana, ponieważ korzystamy z tej biblioteki, więc nie ma opcji, żeby zainstalować Integration Services Catalog bez tej opcji. Druga jest opcjonalna, możemy zdecydować, czy chcemy podczas restartu naszej usługi z serwera SQL wykonywać job, który jest odpowiedzialny za czyszczenie naszych danych. Oprócz czyszczenia on, powiedzmy, robi również porządek z projektami, które wykonywaliśmy i które być może są oznaczone nie takim statusem, jak chcielibyśmy, aby były. Nazwa bazy danych nie może zostać zmieniona, więc to jest SysDB. No i bardzo ważna kwestia, czyli hasło. I to jest bardzo ważne, powinniśmy zapamiętać, zapisać to hasło, ponieważ będzie to nasz master key do naszego certyfikatu i jeżeli chcielibyśmy przenosić oraz zarządzać backupami, to jest to bardzo, bardzo kluczowa sprawa. Jeżeli zapomnimy, no to nie będzie to dobre w skutkach dla nas. Jeżeli chcielibyście wiedzieć dokładnie, co dzieje się podczas tworzenia pakietu, jest bardzo ciekawy wpis, natomiast ogólnie na blogu, natomiast ogólnie możemy powiedzieć, że tak naprawdę robimy restore bazy SysDB. Polecam zajrzenie do tego artykułu, ponieważ zobaczymy tam kilka ciekawostek, jak na przykład odwoływanie się z poziomu Management Studio SQL Servera do kluczy rejestru, kiedy sprawdzamy pewne funkcjonalności. Natomiast jest to operacja jednorazowa, tak więc postanowiłem, że nie będziemy tego przechodzić wspólnie tutaj razem. Tak więc jeżeli chcemy utworzyć, skonfigurować Integration Services Catalog, musimy go utworzyć. No i potem, żeby mieć gdzie fizycznie, powiedzmy, wrzucać nasze projekty, żeby miało to jakiś sens, musimy utworzyć katalog. Będzie to zwykły folder, czyli po prostu klikamy i tworzymy folder. Możemy to zrobić z poziomu Management Studio, możemy to zrobić z poziomu C-Sharpa, PowerShella, Transact SQL-a. Wszystko jedno. No i tutaj nie mam niestety koszulki, natomiast czy ktoś z Was kiedyś usuwał Integration Services Catalog? Jeżeli pójdziemy do Management Studio, no nie będzie tam takiej opcji. Jest to możliwe? Nie jest możliwe? Ktoś kiedyś próbował? Jest jedna osoba. Tak więc sytuacja jest bardzo prosta. No, powinniśmy zrobić backup, jeżeli zależy nam na tym, co jest w środku. Natomiast to, co musimy zrobić, to tak naprawdę po prostu zdropować w bazę SysDB. I to wystarczy, żeby usunąć ten katalog. Oczywiście, żeby być w 100% czystym, powinniśmy jeszcze zrobić trzy rzeczy, czyli wyłączyć integrację z CLR-kami, z bibliotekami zewnętrznymi. Powinniśmy usunąć joba, który jest tworzony, aby czyścić logi SysDB oraz powinniśmy oraz powinniśmy wyłączyć, aby one nie zostały wykonywane podczas startu czy też restartu usługi. Tak więc mamy skonfigurowany katalog, mamy skonfigurowaną bazę SysDB, możemy przystąpić do publikowania naszych pakietów. Aby opublikować nasz pakiet projekt, potrzebujemy ISPAC-a. Tutaj jedyny wyjątek jest taki, zobaczymy to na późniejszych slajdach, kiedy mamy SQL Server 2016 i korzystamy z trybu, w którym chcemy zaktualizować tylko i wyłącznie jeden wybrany pakiet. W SQL Server 2016 jest to możliwe. Poprzednio musieliśmy się opierać na tylko i wyłącznie projekcie, tutaj możemy zaktualizować tylko i wyłącznie jeden pakiet. Natomiast od 2012 do 2016, jeżeli mówimy o projekcie, to będzie to ISPAC. ISPAC jest tworzony wtedy, kiedy przebudowywujemy, robimy rebuilda naszego projektu. Jeżeli chodzi o publikowanie, znowu możemy skorzystać z wielu różnych narzędzi. Będzie to począwszy od Management Studio, będzie to Visual Studio, będzie to taka dedykowana aplikacja, czyli Deployment Wizard, będzie to również Transact SQL, PowerShell itd., itd. Schemat pracy będzie dokładnie taki sam, czyli będziemy mieć ISPAC, będziemy mieć jakieś narzędzie, które weźmie tego ISPAC-a oraz wrzuci na nasz serwer. Oczywiście możemy deployować na serwer, na którym się znajdujemy, ewentualnie możemy to robić między serwerami. Co się dzieje, kiedy przebudowywujemy ten projekt w Visual Studio? Schemat jest bardzo prosty, oczywiście musimy sprawdzić, czy jest on w dobrym kształcie, czy nie ma żadnych błędów. Oraz generujemy po pierwsze pakiety oraz wrzucamy je do jednego folderu. Oraz generujemy ISPAC, który znajduje się w folderze bin. Może się pojawić pytanie, co to jest tak naprawdę ten ISPAC. Wiemy o nim, że jest nazywany jako Project Deployment File, ma rozszerzenie ISPAC. I co to tak naprawdę oznacza? No tak naprawdę nic, ponieważ jest to zwykły zip. Możemy po prostu kliknąć prawym przyciskiem myszy oraz go rozpakować. I wtedy zobaczymy, co jest w środku. No i tak naprawdę zawiera wszystko, od pakietów, poprzez pliki konfiguracyjne. OK. Jak to do mnie, to jestem zajęty. Tak więc tak naprawdę zawiera wszystko, co mamy w naszym projekcie. Począwszy od pakietów, aż po parametry oraz połączenia. Dokładnie wszystko. Ważna informacja, kiedy generowany jest ISPAC, system zmienia poziom protection level do encrypt sensitive with user key. To jest dość istotne. Jeżeli chcielibyśmy poczytać, jest cały opis na MSDN-ie. I tutaj taka ciekawostka, jest informacja, że w SQL Server 2016 ten dokument zmienił się w znaczącym stopniu, natomiast kiedy wejdziemy, no jest tam tak naprawdę dwie nowe linijki tekstu. Natomiast jeżeli ktoś chciałby, to można doczytać, co tam konkretnie w tym pliku oraz jak to wygląda od środka. Tak więc jeżeli chcemy opublikować nasz projekt, możemy skorzystać z Visual Studio. Od wersji 2016 możemy, tak jak już powiedziałem, wybrać albo projekt, albo pakiet. No i to jest taki bardzo, bardzo prosty konfigurator, który pozwoli nam przejść przez tą ścieżkę. Wybieramy źródło, czyli to będzie ISPAC, oraz wybieramy, gdzie chcemy to opublikować, czyli nasz serwer. I tak naprawdę, jako wynik tej operacji, otrzymamy komendę, która będzie komendą dla specjalnej takiej aplikacji, która nazywa się IS Deployment Wizard. Czy korzystamy z Visual Studio, czy korzystamy z innych narzędzi, tak naprawdę w summa summarum otrzymamy taki sam kod, który potem możemy używać. Jeżeli jesteśmy w stanie sami wygenerować taki kod, no to nie potrzebujemy na przykład Visual Studio tego kreatora. Możemy równie dobrze użyć wersji takiej konsolowej tej aplikacji. Więc możemy użyć GUI, ewentualnie możemy po prostu wykonać tę metodę za pomocą CMD. Jest przełącznik Silent, który pozwala nam albo zobaczyć to GUI, albo po prostu go nie zobaczyć, wywołać komendę. Są również inne metody, możemy użyć Transact SQL-a, po prostu przeczytać plik z dysku twardego oraz wgrać go na serwer. Możemy skorzystać z PowerShell-a, z .NET-a, z Management Studio, tutaj znowu odwołamy się bezpośrednio do IS Deployment Wizard. Jest to generalnie bardzo proste. W W SQL Server 2016 zobaczymy jedną dodatkową rzecz, czyli będziemy mogli wybrać oprócz całego projektu jeden konkretny pakiet i będziemy mogli zaktualizować tylko i wyłącznie jeden pakiet. Natomiast summa summarum, znowu otrzymamy kod, będzie on się różnił tylko i wyłącznie dwoma linijkami. Znowu możemy go zautomatyzować i znowu możemy użyć każdej innej metody do jego opublikowania. Oprócz tego możemy opublikować pakiet na inny serwer. Tutaj znowu po prostu zmieni się jedna linijka kodu. Nic specjalnego. Natomiast pojawia się pytanie, co tak naprawdę dzieje się, kiedy publikujemy nasz pakiet oraz jak to działa do środka. To, co możemy zrobić, to po prostu przeprowadzić ten proces, natomiast uruchomić również profilera, zgarnąć te najbardziej oczywiste wydarzenia, takie jak procedury, czy też zapytania, no i sprawdzić, co tam się dzieje od środka. Ja zrobiłem to za Was. Tak więc, jeżeli skorzystamy z naszego wizarda oraz klikniemy przycisk deploy, no to zobaczymy tak naprawdę, co po kolei się dzieje. Nie będziemy tego śledzić na bieżąco, bo trwałoby to za długo. Ja zrobiłem dla nas diagram. Więc klikamy deploy oraz wywołujemy główną procedurę. Będzie to procedura w katalog deploy project. Do niej będziemy przekazywać parametr. Jeden z parametrów będzie project stream, który tak naprawdę będzie naszym ispakiem. Czyli wywołujemy procedurę oraz przekazujemy cały nasz ispak. I to wszystko. Jeżeli chcielibyśmy sprawdzić, co tak naprawdę dokładnie się dzieje, to już na samym początku odwołujemy się do naszej biblioteki. Więc kiedy wywołamy tą procedurę, jedna z pierwszych linijek to jest wywoływanie widocznej na ekranie funkcji. No i w tym momencie będziemy musieli odwołać się do naszej biblioteki oraz sprawdzić, czy w tym przypadku za pomocą tej metody, czy w tym przypadku nazwa naszego projektu jest poprawna, czy nie. Natomiast tutaj po prostu zwrócimy tak lub nie, nic więcej. Następnie będziemy przygotowywać takie metadane oraz przygotujemy cały nasz system do opublikowania tego projektu. I w końcu wywołamy inną procedurę, która tak naprawdę będzie odpowiedzialna za właściwe przeprowadzenie publikacji. To jest znowu wywołanie innej metody w naszej bibliotece. Tym razem jest to deploy project internal. No i jeżeli zobaczymy, to rzeczywiście znajduje się tam taka metoda. I w tym momencie właśnie pojawi się IS Server Exe, czyli nasz execution process. I to on będzie odpowiedzialny za właściwą część deployu. Więc jego wystartujemy, natomiast w tej procedurze, to jest procedura powiedzmy asynchroniczna, czyli startujemy i nie czekamy na zwrot, na zwrotną informację. Natomiast jest tam taka bardzo prosta pętla, która będzie co sekundę, co jakiś interwał czasu sprawdzać, czy status został zaktualizowany. Więc IS Server Exe początkowo następnie sprawdzi, czy rzeczywiście ktoś chciał uruchomić taki pakiet. Będziemy sprawdzać, czy mamy do niego dostęp, czy będziemy go dekryptować, ponieważ te dane nie są zapisane jako zwykły string. No i summa summarum, po prostu weźmiemy naszego ispaka jako obiekt binarny oraz przeniesiemy do naszego procesu. No i następnie to ten proces będzie odpowiedzialny za to, aby ten plik rozpakować oraz aby rzeczywiście opublikować nasze pakiety. Więc zobaczymy wywołanie procedury append packages, append parameters oraz synchronizację pakietów. Kiedy serwis skończy działać, proces skończy działać, no to zmieni status, no i wtedy ta pętla będzie w stanie sprawdzić w tabeli, że został on zaktualizowany oraz zakończyć deploy. Jeżeli zaglądniecie do tych procedur, to zobaczycie, że jest tam bardzo ważna linijka, czyli execute as caller. Tak więc zawsze będziemy odwoływać się do bazy oraz będziemy sprawdzać poświadczenie osoby, która wykonuje te operacje. Tutaj tak naprawdę wyjątkiem może być agent, gdzie możemy ustawić proxy, no i wtedy to proxy będzie nadpisywało to callera. Czyli to będzie faktyczna osoba, która wywołuje ten pakiet. Więc tak to wygląda od środka. Co to oznacza? Oznacza to tak naprawdę to, że musimy odwoływać się do tego hosta i to tak naprawdę on jest odpowiedzialny za czarną robotę w naszym przypadku. Jeżeli udamy się do syskatalogu i będziemy publikować wiele wersji naszych projektów, one wszystkie będą zapisane. Więc tak naprawdę, kiedy klikniemy na właściwości naszego projektu, na wersję, to będziemy w stanie w bardzo prosty sposób zrobić tak zwanego rollbacka. Oczywiście chciałbym i w idealnym świecie każdy z nas korzysta z systemu kontroli wersji, również dla Integration Services, więc nie powinniśmy traktować Integration Services Catalog jako system kontroli wersji. Natomiast jeżeli chcielibyśmy, to możemy po prostu dwoma kliknięciami zrobić rollback już na poziomie Integration Services Catalog. Inną bardzo przydatną funkcją jest fakt, że możemy po prostu otworzyć Visual Studio oraz zaimportować to, co znajduje się na serwerze. Czyli po prostu możemy się połączyć, pobrać albo ISPAC, albo połączyć się do bazy oraz sprawdzić, co tak naprawdę oraz która wersja znajduje się na serwerze. I tutaj, jeżeli korzystalibyśmy na przykład z mechanizmów, czy też ze skryptów, mielibyśmy system kontroli wersji, czasami jeżeli pomieszamy coś na przykład z branchami oraz zobaczymy inne rezultaty niż chcielibyśmy, to bardzo ciężko sprawdzić jest, co znajduje się na serwerze, która wersja. No bo tak naprawdę zobaczymy, kiedy ta wersja została aktualizowana. Natomiast będzie to dla nas oczywiste, natomiast no, ciężko sprawdzić, co tak naprawdę jest w środku. Więc w tym przypadku no, jest to taka dobra metoda na to, żeby sprawdzić rzeczywiście, czy na przykład opublikowaliśmy właściwego brancha, właściwy projekt i tak dalej, i tak dalej. Inną sprawą powiązaną z projektem w Integration Services Catalog są zmienne oraz środowiska. Tutaj nie ma tak naprawdę nic szczególnego, po prostu są to zestawy parametrów, które możemy przygotować i których możemy korzystać potem podczas wywołania tych pakietów. Może być ich kilka dla różnych środowisk, dla różnych przypadków użycia i tak dalej, i tak dalej. Ważna informacja jest taka, że możemy zrobić to z poziomu Management Studio, natomiast możemy po prostu skorzystać z API, możemy skorzystać z procedur, oprogramować to oraz zrobić to w sposób automatyczny. Inna bardzo ciekawa funkcjonalność, czy też coś, o czym musimy pamiętać, to to, że są dwa typy referencji. Czyli jeżeli już mamy projekt i musimy się połączyć z naszymi zmiennymi w środowisku, to możemy to zrobić za pomocą takiej ścieżki względnej oraz bezwzględnej. To może mieć znaczenie wtedy, kiedy będziemy przenosić nasze pakiety, naszą bazę pomiędzy różnymi serwerami. Tak więc w tym przypadku mamy skonfigurowany syskatalog, mamy opublikowany pakiet. Zobaczmy, co dzieje się, kiedy wywołujemy te pakiety. Podobnie jak w przypadku publikowania mamy wiele różnych dostępnych metod. Jest Management Studio, Transact SQL, PowerShell. Możemy skorzystać z DT-exec, również DT-exec util oczywiście. Możemy skorzystać z agenta. Tak jak już powiedzieliśmy, niektóre metody są synchroniczne i asynchroniczne. W tym przypadku wywoływanie pakietów również jest taką metodą. Możemy użyć agenta. Możemy zrobić to z poziomu Management Studio, możemy to zrobić za pomocą Transact SQL-a. Możemy skorzystać z DT-exec, PowerShell-a, z wszystkiego tak naprawdę, z czego chcemy. Ważną kwestią jest fakt, że możemy to zrobić za pomocą metody synchronicznej i asynchronicznej. I tutaj w zależności, którego narzędzia użyjemy, to może być sterowane za nas. Spójrzmy na bardzo szybkie demo. Do sterowania, czy też do wywołania odpowiedniej metody będzie służył parametr, który nazywa się synchronized. No i tak naprawdę to, co możemy zrobić, to dodać, w tym przypadku wywołujemy za pomocą Transact SQL-a, możemy dodać jeden parametr, kiedy ustawimy go jako 0, co jest wartością domyślną w większości aplikacji, będziemy wywoływać metodę asynchroniczną. Czyli kiedy ja uruchomię ten pakiet, od razu dostaniemy komunikat, że pakiet się wykonał, niezależnie od tego, jaki jest rezultat tego pakietu oraz czy on się faktycznie skończył, czy nie. On po prostu został wykonany i nas po prostu nie interesuje, co tam się stało. Natomiast kiedy możemy zobaczyć, że rzeczywiście coś się wykonuje. Więc kiedy zobaczymy na raport, rzeczywiście o 3:20 przez kilkanaście sekund ten pakiet został wywoływany. Natomiast kiedy użyjemy Kiedy zmienimy ten parametr na 1, wtedy Management Studio będzie po prostu oczekiwał. Więc teraz jest to metoda synchroniczna, czyli czekamy na rezultat. No i teraz dopiero, kiedy wykona się pakiet, no to zobaczymy nasz wynik. I tutaj jest ważna informacja, kiedy na przykład korzystamy z agenta oraz startujemy nasz pakiet, nasz job jako step, tam jest execute job as step, wtedy automatycznie agent nadpisuje ten parametr i wtedy korzystamy z metody synchronicznej. Dlatego pokazuje nam się okienko i ono generalnie będzie czekać na naszą reakcję. Ok, teraz tak naprawdę jedno z ciekawszych demo oraz jedno coś, co być może niektórych z Was zaskoczy, przynajmniej mam taką nadzieję. Czyli postarajmy sprawdzić się, czy tak naprawdę potrzebujemy obydwóch tych rzeczy, czyli execution process oraz integration services service. Spójrzmy na demo. Przygotowałem taki bardzo, bardzo prosty skrypt w PowerShellu. Będzie on służył tylko i wyłącznie do tego, aby sprawdzić, czy usługa IA Integration Services jest uruchomiona, czy nie. Kiedy wykonam ten skrypt, w tym momencie serwis jest uruchomiony. Więc to, co ja zrobię, tutaj już nie mam skryptu, zrobię to manualnie, pójdę do usług oraz wyłączę tę usługę. Stop. Ok. Teraz pójdę do Management Studio i postaram się uruchomić pakiet. Więc wołam execute. Wybiorę jedno środowisko. Utworzę skrypt. I będziemy starać się uruchomić nasz pakiet. Jak widzicie, teraz serwis jest wyłączony. Pytanie do Was, czy będę w stanie wykonać ten pakiet, czy też nie? To jest bardzo logiczne, świetnie. No i rzeczywiście, to jest metoda asynchroniczna, więc w tym momencie, kiedy pójdziemy do naszego raportu, powinniśmy zobaczyć, że pakiet jest wykonywany. Natomiast usługa cały czas jest zatrzymana. Po ponownym odświeżeniu pakiet już się wykonał, wykonał się z sukcesem. Cały czas ten serwis, ta usługa jest zatrzymana. Tak więc pytanie, czy potrzebujemy, czy też nie potrzebujemy. Więc zróbmy inny test. Tym razem użyjmy agenta. I to, co zrobię, to po prostu wywołam ten pakiet, ten sam pakiet z poziomu agenta. Okay, nie włączyłem naszego serwisu, więc powtórzymy test. Natomiast jak widzicie, zostało on uruchomione. Więc żeby tylko wszystko było w porządku, to ja go zatrzymam jeszcze raz. Już zobaczymy. Więc w tym momencie jeszcze raz włączam, on jest zatrzymany. Oraz start job as step. Ok? Czyli w tym momencie działa. Pytanie, co tak naprawdę się stało? Jeżeli zobaczymy, no to oczywiście tutaj najprawdopodobniej przerwałem. Natomiast tak jak zobaczymy za chwilę, ten pakiet znowu wykona się poprawnie. Czyli wykonał się poprawnie z włączonym Integration Services, jak i z wyłączonym. To przeprowadźmy jeszcze jeden test. To, co zrobię, to po prostu zrobię skrypt. I w tym miejscu powinniśmy mieć kod, który będzie uruchamiał nasz pakiet. To będzie polecenie dt-exec, więc wystarczy, że dodam dt-exec, uruchomię wiersz poleceń. W tym momencie jeszcze raz zatrzymam usługę. API. OK. Uruchamiam tutaj. I uruchamiam tutaj. To już działa. Tutaj możemy sprawdzić, czy usługa jest włączona, czy jest wyłączona. Cały czas jest wyłączona. No i tutaj, jeżeli jestem wystarczająco szybki, to powinniśmy zobaczyć, że cały czas pakiet się wykonuje. Dziwne, prawda? Natomiast w tym przypadku również pakiet się wykonał. Więc co to oznacza? Co to oznacza? Oznacza to tak naprawdę to, że to są serwisy zupełnie niezależne. Nie wiem, czy to jest kwestia bugu, czy po prostu agent wymusza to zachowanie. Natomiast jeżeli korzystamy z Integration Services Catalog, nawet jeżeli korzystamy z DT-Exec, to nie potrzebujemy mieć tej usługi włączonej. Jeżeli jest to środowisko produkcyjne, no to nie chcielibyśmy mieć usług, które są uruchomione, a z których nie korzystamy. Przynajmniej tak powinno być. Tak więc jeżeli chcielibyśmy odpowiedzieć sobie, to są to narzędzia kompletnie niezależne. Jeżeli korzystamy z Integration Services Catalog, to zupełnie nie potrzebujemy Integration Services Service, czyli usługi systemu Windows. Pytanie, czy musimy ją w ogóle instalować? No i to znowu jest zagadkowe. Nie wiem do końca, jaka jest, powiedzmy, logika za tym. Natomiast okazuje się, że agent wymusza oraz używa DT-Exec. I kiedy korzystamy z DT-Exec, DT-Exec jest instalowany wtedy, kiedy instalowana jest usługa Integration Services. Przed instalowaniem Integration Services, to prawda, zobaczymy DT-Exec na naszym komputerze, będziemy mogli go użyć, natomiast nie będzie to, powiedzmy, pełna wersja. Ona będzie wykorzystywana na przykład do importu i eksportu, czyli jak będzie na przykład importować, korzystać z import-export Wizarda i do kilku innych rzeczy. Natomiast nie będziemy mogli uruchomić pakietu w Integration Services Catalog. Tak więc podsumowując, jeżeli korzystamy tylko i wyłącznie z Integration Services Catalog, musimy zainstalować usługę Windows Integration Services, natomiast nie musimy z niej korzystać. To, co możemy zrobić, to po prostu wyłączyć, zmienić jej status z uruchamiania manualnego na wyłączone. Wtedy wszystkie nasze pakiety będą działać, natomiast ta usługa nie będzie uruchamiona. Oczywiście inna sprawa, jeżeli mamy tam rzeczywiście jakieś pakiety, korzystamy z czegoś innego, natomiast w większości przypadków, jeżeli już korzystamy z Integration Services Catalog, no to ta usługa jest nam zupełnie niepotrzebna i możemy ją po prostu wyłączyć.
Ale wtedy jesteśmy zależni, nie wiem, jeżeli coś się stanie z serwerem, będziemy musieli go restartować, a w trakcie lecą pakiety, no to wszystko pójdzie w dół, nie?
To znaczy, jeżeli korzystamy z Integration Services Catalog, za chwilę zobaczymy jeszcze schemat, natomiast w przypadku nawet wykonywania tych pakietów, jeżeli korzystamy tylko i wyłącznie z Integration Services Catalog, zupełnie nie dotykamy Integration Services tej usługi. Zupełnie.
To jest kwestia, jak się zabezpieczyć przed takimi rzeczami, że instancje na przykład restartujemy z core serwera, a pakiety muszą lecieć, nie? To wtedy mam usługę Windowsową i tam to rzucamy.
Zależy od naszego podejścia. No jeżeli nam padnie baza, no to już jest problem. Ale tak. Natomiast generalnie no nie potrzebujemy tej usługi. Zależy od naszych powiedzmy założeń. Natomiast można przyjąć. Prawda jest taka, że tego nie potrzebujemy. Execution Deep Dive. Czyli co tak naprawdę dzieje się, kiedy próbujemy wywołać nasz pakiet. To, co możemy zrobić, no to ponownie ja postaram się uruchomić pakiet, zeskryptowałem go. Mamy zupełnie taki sam kod, który widzieliśmy przed momentem. I znowu możemy uruchomić profilera. Tym razem będziemy oczywiście inne aplikacje śledzić. No i możemy zobaczyć, co tak naprawdę się stanie. W tym skrypcie mamy trzy metody. I znowu, kiedy wykonamy, pierwsza z nich będzie służyć tylko i wyłącznie do przygotowania metadanych oraz do przygotowania naszego procesu. Więc będziemy sprawdzać, czy ten projekt istnieje, czy parametry są poprawne, będziemy ustawiać te parametry, będziemy przygotowywać taki główny wpis w jednej z tabel, że ten projekt jest gotowy do uruchomienia. To tyle. To jest pierwsza procedura. Druga procedura, jak sama nazwa wskazuje, służy do ustawienia wartości jednego parametru. W tym przypadku ustawiamy jeden parametr, natomiast możemy napisać każdy dowolny parametr. No i tutaj znowu, jeżeli zobaczymy na procedurę oraz na przepływ, będziemy sprawdzać, czy mamy dostęp do tej do projektu, do katalogu, czy taki wpis już istnieje, będziemy zmieniać wartość tego parametru i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć nic szczególnego. Najciekawsza jest ta ostatnia procedura, która tak naprawdę odpowiada na zaprzesyłanie naszych danych. Tutaj, kiedy wywołamy tę procedurę, będzie to procedura Start Execution. Na samym początku oczywiście sprawdzimy, czy mamy dostęp, sprawdzimy poświadczenia i tak dalej, i tak dalej. Zrobimy update na status. W tym momencie nasz status będzie miał wartość pending, czyli tak naprawdę będzie gotowy do wywołania. I w tym momencie wywołamy ostatnią procedurę, Start Execution Internal, która wywoła metodę w bibliotece oraz uruchomi nasz proces. I w tym momencie, ja tylko i wyłącznie zwijam, żebyśmy mieli więcej miejsca, i w tym momencie tak naprawdę za przepływ pracy będzie odpowiedzialny nasz proces. Więc w tym momencie po prostu będziemy się odwoływać do bazy SysDB, pobierzemy projekt, który był zapisany, przeniesiemy go z powrotem do hosta, on będzie po prostu odpowiedzialny za wykonywanie naszej pracy. Oczywiście oprócz projektu musimy pobrać parametry oraz wszelkie informacje, które potrzebujemy. I tak naprawdę, kiedy wszystko będzie gotowe, kiedy wszystko pobierzemy, zaktualizujemy nasz status. Teraz status będzie równy running. I tak naprawdę wtedy ten host zacznie przesyłać dane, natomiast my będziemy logować wszelkie informacje. I to będzie się powtarzać wiele, wiele, wiele razy. Jeżeli zobaczycie na profilera, no tutaj tych wydarzeń będzie naprawdę sporo. No i na samym końcu, kiedy ten proces skończy swoją pracę, wyślę informację i po prostu zaktualizuję status tego przepływu. Ważna informacja jest również taka, że kiedy mamy kilka pakietów, które są uruchamiane w tym samym czasie, ewentualnie mamy jakieś operacje wewnątrz pakietu, które są uruchamiane w tym samym czasie, no to zobaczymy wiele tych procesów. Tutaj jeżeli mamy z tym problem, ewentualnie chcielibyśmy sterować, no to bardzo ważnym parametrem jest liczba maksymalnych zadań, które są wykonywane w tej samej chwili. No i proszę, pamiętajmy o tym, że czasami możemy zobaczyć, nawet kiedy pakiet się już zakończy, że te hosty cały czas widnieją na liście. Tutaj było pytanie na Stack Overflow, jeżeli ktoś chciałby zajrzeć szczegóły, to polecam ten link. No i wtedy nasz pakiet został wykonany. Jeżeli chcielibyśmy na to spojrzeć trochę szerzej, no to tak naprawdę możemy przedstawić to na takim diagramie, gdzie rozpoczynamy za pomocą procedury Create Execution, wtedy status z naszego wykonywania joba projektu będzie jako created. Kiedy wywołujemy procedurę Catalog Start Execution, wtedy jest to pending. Kiedy proces zacznie rzeczywiście przesyłać dane, jest to running. Kiedy proces z jakichś niewyjaśnionych okoliczności przestanie działać, zobaczymy status Unexpected Termination, status Failed, a to będzie powód jakby. Natomiast kiedy wyślemy polecenie zatrzymania wykonywania pakietu, będzie status Stopping i w końcu Cancelled. No i jeżeli wszystko przebiegnie poprawnie, to zobaczymy albo status Success, jeżeli nie było żadnego błędu, ewentualnie completed, jeżeli był błąd, ale powiedzmy w naszym pakiecie, niezwiązany z procesem, bo proces zadziałał poprawnie, więc dla niego praca jest zakończona. Ostatnia rzecz, która jest odnośnie wykonywania pakietu, to jest entry point. Pewnie nikt z nas nie ustawia tego pakietu, natomiast jeżeli już ustawiamy i zmienimy ten parametr na false, to nie będziemy w stanie wykonywać tego pakietu za pomocą Catalog Create Execution. To tak naprawdę powinno służyć do oznaczania naszych pakietów jako Master Package oraz Child Package. To ma też swój wydźwięk w chwili, kiedy idziemy do syskatalogu, kiedy staramy się skonfigurować parametry. Domyślny zestaw parametrów to jest Entry Point Package and Project, czyli zobaczymy długą listę parametrów, jeżeli mamy bardzo dużo pakietów. W idealnym świecie no, chyba nie powinniśmy tego zobaczyć, więc ewentualnie moglibyśmy to zmienić. Natomiast to jest raczej kwestii informacyjnej. Ok, koniec tych najcięższych rzeczy. Mamy 10 minut na pozostałość, ale tutaj już powinno to być bardziej oczywiste. Czyli monitorowanie. Pamiętajmy o tym, że mamy szereg raportów dostępnych w Management Studio. Możemy przejść oraz zobaczyć, co dokładnie się stało, czy pakiet został wykonany poprawnie, czy też niepoprawnie. Dostępne jest to z poziomu Management Studio. Nie będziemy tego pokazywać, powinno to być dla nas oczywiste. Natomiast pamiętajmy, że jest tam naprawdę sporo informacji. Jeżeli jest to dla nas albo nieładne, ewentualnie czegoś brakuje, to możemy albo ściągnąć, ewentualnie kupić raporty od innych dostawców i je wgrać, ewentualnie przygotować swoje oraz wrzucić do Integration Services do Management Studio i też będziemy mogli z nimi korzystać. Możemy oczywiście odpytywać bezpośrednio SysDB. Tak jak powiedzieliśmy, syskatalog to jest tak naprawdę aplikacja, SysDB to jest baza tej aplikacji, więc wszystkie informacje, które widzimy tam, są również zapisane w SysDB. Cztery najważniejsze tabele to jest Catalog Execution, Catalog Operations, Event Messages oraz wartości parametrów, które wykonywaliśmy. Jeżeli szukalibyśmy inspiracji, szukalibyśmy z gotowych skryptów, no to też przewijają one się dość często w internecie, na przykład na tym linku. Inny przykład jest podany tutaj, czyli przykład parsowania konkretnych wydarzeń na potrzeby monitorowania. Jeden z MVP, Reza Red, przygotował również zestaw takich tabel, które możemy wykorzystać, kiedy bardzo mocno odpytujemy taką bazę danych, SysDB. Jest to po prostu zestaw takich tabel słownikowych, gdzie mamy podstawowe informacje. Żeby nie musieć pisać case'ów w sytuacji, kiedy chcemy na przykład odkodować jakieś statusy, możemy po prostu zrobić joina do jego tabel i zobaczyć to na raportach. Bardzo, bardzo istotną rzeczą jest logowanie. I tutaj nie będziemy wnikać w szczegóły, natomiast oczywiście na różnych tych poziomach będziemy logować różne informacje. Bardzo ważna informacja jest taka, że powinniśmy to robić bardzo, bardzo szczegółowo. Powinniśmy pamiętać również, że możemy użyć logowania event handlerów Integration Services w projekcie, natomiast nie jest to sesja bezpośrednio o tym. Natomiast odnośnie tego logowania powinniśmy sprawdzić, jakie mamy ustawienia dla poszczególnych pakietów oraz powinniśmy to zrobić bardzo, bardzo ostrożnie. Ja pokażę Wam bardzo proste demo. To, co zrobiłem, to wykonałem mój projekt kilka razy, no i dostępnych jest tych cztery poziomy logowania. Wykonałem dla każdego różnego typu oraz to jest zapytanie, które tak naprawdę sprawdza w tabelach, ile mamy zdarzeń w tych tabelach, czyli ile zalogowaliśmy. I tak jak powiedziałem, mój projekt jest bardzo, bardzo niewielki. To jest tak naprawdę trzy pakiety, bardzo proste, jedna procedura i przenoszenie danych. Natomiast zobaczcie, że kiedy korzystałem z trybu verbose, to za pomocą z jednego wywołania pakietu zalogowałem aż 6000 rekordów zdarzeń, 6000 logów. Druga kolumna, total sum year, to jest liczba rekordów, którą uzyskalibyśmy, kiedy wywoływalibyśmy ten pakiet przez rok. No jest to sporo rekordów. Tak naprawdę no, chodzi o to, żeby pamiętać o wydajności, po prostu im więcej logów, tym operacja będzie wolniejsza oraz oczywiście musimy tym zarządzać i potem jak będziemy odpytywać raporty, no będzie to trochę wolniejsze, bo mamy więcej danych. Tak więc pamiętajmy o tym, aby bardzo ostrożnie określić tę właściwość. Możemy to zrobić dla katalogu, ewentualnie dla pakietu. Natomiast po prostu o tym pamiętajmy. Bardzo ciekawą funkcjonalnością jest coś, co nazywa się Data Tabs i to może służyć już do takiego sprawdzania w sytuacji, kiedy mamy podejrzenie, że coś działa nie tak. Data Tabs to będzie tak naprawdę taki Data Viewer, który mamy dostępny z poziomu Visual Studio. Natomiast ciekawostką jest fakt, że możemy to wykorzystać podczas uruchamiania naszych pakietów z poziomu Transact SQL-a. Co ciekawe, będzie to logowane, jeżeli nasz Data Tabs nie zostanie pobrany, nie zostanie wywołany, to również dostaniemy informację, ponieważ będzie to logowane. Czyli na przykład dostaniemy informację, że nie doszliśmy do tej ścieżki, co też jest bardzo dobrą informacją. Wywołanie jest bardzo proste. Jest to tak naprawdę jedno polecenie. Czy mamy je tutaj? Nie mamy. I mamy. Są dwie procedury. Jest katalog add data tab. Podajemy tylko i wyłącznie execution ID. Podajemy ścieżkę do pliku, który chcemy śledzić i tak naprawdę to wszystko. To, co musimy zrobić, to tak naprawdę dodanie jednego parametru. Czyli będzie execution ID, będzie ścieżka oraz pakiet, który chcemy wykonać. Nie będziemy tego wywoływać, natomiast jeżeli byśmy wywołali, to pod tym adresem, który jest zresztą otwarty, zobaczymy po prostu zrzut danych, które ten data tab utworzy, czyli tego właśnie data type'a. Czyli to jest data tabs. Inną funkcjonalnością jest execution dump. Execution dump to będzie tak naprawdę zrzut z chwili, zrzut informacji o systemie oraz o wykonywaniu pakietu w danej chwili. W moim odczuciu jest to dość mało użyteczne, bo dostaniemy w rezultacie dwa pliki. Jeden to będzie tak naprawdę plik binarny, z którym niewiele możemy zrobić. Drugi to będzie plik tekstowy, natomiast również nie możemy z nim zbyt dużo zrobić. To są już po prostu bardzo, bardzo detaliczne informacje, więc tak naprawdę to jest słabo przydatne. Podobnie jest również jak performance counter. Możemy wywołać procedurę, która zwróci nam w danym momencie dla pakietu lub dla wszystkich uruchamianych pakietów statystyki na temat naszej wydajności, co tak naprawdę dzieje się. Natomiast jeżeli chcemy już analizować to w ten sposób, co jest bardzo przydatne, powinniśmy użyć performance monitora. Bardzo, bardzo istotną rzeczą jest ustawienie project and retention period. Tak jak widzieliśmy, jeżeli wybierzemy logowanie naszych informacji inne niż non, to tak naprawdę będziemy dodawać wpisy do naszej tabeli. I jeżeli nie ustawimy tego parametru, domyślnie będziemy przechowywać nasze logi przez 365 dni. Czyli tak naprawdę zaczniemy czyścić te dane, które będą starsze niż rok. Na to jest parametr, powinniśmy to zmienić, ponieważ jeżeli nie zmienimy, no to tych danych będzie dużo. Powinniśmy to zmienić, no i ustawić jakiś rozsądny interwał czasu, powiedzmy miesiąc. Pozwoli nam to zredukować. Za to odpowiedzialny jest job, który jest dodany do Integration Services. Warto zwrócić uwagę na indeksy. Był problem w SQL Server 2012. Natomiast jeżeli mamy bardzo dużo pakietów, być może można coś jeszcze z tym zrobić. Jeżeli chodzi o backup, pamiętajmy o haśle. No i tak jak już mówiliśmy, jest bardzo duży nacisk położony na bezpieczeństwo, tak więc pamiętajmy o tym, że wszystko w CSDB jest zaszyfrowane. To, czego nie chcielibyśmy wiedzieć. W kwestii continuous deployment jest to bardzo dostosowywalne, możemy wszystko zeskryptować i po prostu tego używać. Tak więc podsumowując naszą sesję, mam nadzieję, że lepiej zrozumieliśmy funkcjonalności, ale również zrozumieliśmy lepiej, jak działa Integration Services Catalog. Tutaj są źródła, z których korzystałem i które polecam, również ta książka. Natomiast jeżeli mamy jakieś pytania, zgodnie z oczekiwaniami, już przekroczyliśmy czas, więc zapraszam po sesji. Dziękuję bardzo.